Płeć, koncepcja bardzo złożona społecznie, jest obecnie centralnym tematem dyskursu filozoficznego naszej epoki. Tak właśnie za kilkaset lat historia filozofii będzie opisywać nasze czasy. A my właśnie żyjemy w ogniu tej żywej dyskusji, dziejącej się na naszych oczach. Dzisiaj poznamy podstawowe problemy i teorie filozofii płci, a także ideę jednej z najbardziej znanej i wpływowej filozofki tej dziedziny, Judith Butler. Ja nazywam się Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia po prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Witam Was wszystkich w tym odcinku. Zanim przejdziemy do stricte filozofii, chciałabym trochę poopowiadać. W razie czego w opisie odcinka podam czas, w którym się już zaczyna serio filozofia, także jeżeli kogoś nie obchodzi to, co teraz tutaj będę mówić, co jest fair enough, to po prostu możecie przewinąć już do filozoficznej esencji. Ja natomiast przede wszystkim chciałabym przeprosić Was za dłuższą przerwę. Nie spodziewałam się, że zajmie ona tyle, ile zajęła. W moim życiu aktualnie bardzo, bardzo dużo się dzieje i wiecie, w moim życiu zawsze się dużo dzieje i jestem pewna, że w waszym też, więc to nic specjalnego, ale ostatnie, powiedzmy, około 3 miesiące były dla mnie potwornie, potwornie męczące, ale też w taki pozytywny sposób. Nie musicie się o mnie martwić. Dużo osiągnęłam w tym czasie i bardzo mnie to rozwinęło i jestem z siebie bardzo zadowolona, ale faktycznie to był czas, w którym praktycznie nie miałam prywatnego życia, w którym po prostu spałam po 5 godzin maksymalnie w nocy przy dobrych wiatrach. Także było ciężko, ale naprawdę dużo mi się udało, więc jakby jestem zadowolona. Po prostu myślałam, że jeszcze w tym wszystkim będę w stanie wypuścić nowy odcinek szybciej, niż to mi się rzeczywiście udało. Gdybym wiedziała, że przerwa będzie dłuższa, to zrobiłabym takie ogłoszenie i myślałam o tym, ale za każdym razem myślałam sobie też, nie, dam radę. Jakby zrobię jeszcze to i to. Ogólnie mam problem ze stawianiem sobie zbyt wysokich, ambitnych celów, które są po prostu fizycznie i biologicznie nieosiągalne. To jest coś, nad czym powinnam popracować. Więc za każdym razem myślałam, tym razem się uda, tym razem jakby dam radę. Potem okazywało się, że musiałabym po prostu chyba w ogóle już nie spać i po prostu przeliczyłam się ze swoimi zasobami, jakimi dysponuję. Natomiast podcast jak najbardziej działa, jak najbardziej dalej funkcjonuje. Ja mam wiele planów wobec tego i teraz to wszystko, co udało mi się zrobić przez ostatni czas, też daje mi takiego powera, żeby działać dalej, bo ja właśnie stanęłam w takim miejscu, że nie miałam tego powera, że jakby trochę roztopiłam się w komforcie mojego życia, które stało się bardzo komfortowe przez pewien czas, w takim stricte znaczeniu tego słowa, po prostu było łatwe i jakby nie czułam w sobie już tej siły sprawczości, którą teraz czuję. Nie tylko dlatego, że jest wiosna i pojawia się słońce, chociaż to jest oczywiście też duży faktor, czynnik, przepraszam, ale rzeczywiście jestem bardzo pozytywnie nastawiona do działania, także bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną i za zrozumienie, no i przepraszam, po prostu przepraszam. Jeszcze kolejne magiczne słowo, jak to mówiły nasze przedszkolanki. Dziękuję ogromnie wszystkim patronom i patronkom tego podcastu, również tym, którzy w tym trakcie dołączyli do tego grona. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Jest to niesamowicie ogromnie miłe i motywujące, że doceniacie moją pracę i chcecie, aby podcast powstawał dalej i żeby filozofia mogła dalej iść w świat i żeby była łatwo dostępna i pod tym względem, że podcast jest darmowy i pod tym względem, że jest przystępny. Bo filozofia naprawdę powinna być komunikowana zrozumiałym językiem i ja głęboko w to wierzę, ponieważ głęboko wierzę w to, że jeżeli coś ma sens, to da się to zrozumiale i przystępnie powiedzieć. Jeżeli się nie da, to prawdopodobnie nie ma sensu. Także dzięki wielkie i zaraz zabieramy się do filozofii. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że na szczęście nie będziecie musieli wytrzymywać mojego chorego głosu przez cały podcast, ponieważ będąc już chora, nagrywam tylko początek i koniec, ale tą filozoficzną esencję, tę główną część podcastu udało mi się nagrać wcześniej, więc spokojnie. Ostatnie ogłoszenie, naprawdę ostatnie, 16 marca w Warszawie na Wydziale Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim odbywa się nasze coroczne Forum Filozofek, które organizuje razem z Shin i Anią z Horyzontalnego Klubu Dyskusyjnego. To już jest nasza trzecia edycja. Za każdym razem, czyli poprzednie dwa razy, to wydarzenie udało się naprawdę świetnie. Ma super energię, bo przychodzą super ludzie, więc to w dużej mierze dzięki wam. Na czym polega Forum Filozofek? Forum Filozofek to jest taki jednodniowy festiwal popularyzujący filozofię i kobiety w filozofii, więc akurat idealny odcinek, żeby to reklamować. Generalnie idea jest taka, że wiele ciekawych tematów będą prezentować dla was filozofki, żeby pokazać, że filozofia to też jest dziedzina dla kobiet. No i na tym polega to wydarzenie. Jest wokół tego wiele krytyki, że właśnie, że to jest taki odwrócony seksizm. Oczywiście nie odwrócony, bo seksizm może być wobec każdej płci. No ale że jest to powiedzmy seksizm wobec mężczyzn na przykład, albo że właśnie jest to takie trochę obraźliwe dla kobiet, że trzeba im tworzyć tę specjalną przestrzeń. Jakby tak, w sensie te argumenty nie są pozbawione sensu. Natomiast myślę też, że wciąż jest też dużo powodów, żeby jednak robić takie wydarzenia. Poza tym warto to też wziąć trochę z przymrużeniem oka. Także jeżeli chcecie spędzić z nami czas, jeżeli chcecie posłuchać o filozofii, a mamy bardzo ciekawe tematy, już jest dostępny program na wydarzeniu na Facebooku, także podlinkuję wam to wszystko, możecie sprawdzić w opisie odcinka. Także możecie sobie posłuchać o filozofii, spędzić czas ze super ludźmi, z otwartymi głowami, no i wypić sobie z nami drinka na integracji po festiwalu. Także serdecznie zapraszam. Tylko dwa ważne disclaimery, ponieważ ludziom często się wydaje, kiedy reklamujemy to wydarzenie, że ono po pierwsze jest tylko dla kobiet. Ono nie jest tylko dla kobiet. To jest wydarzenie, na którym kobiety prezentują filozofię, ale ono nie jest, absolutnie nie jest tylko dla kobiet. Przyjść może każdy jest mile widziany. I druga sprawa, to nie jest konferencja naukowa. To, że to się dzieje na uniwersytecie, to tylko dlatego, że tam mamy po prostu bardzo dobre warunki do tego. I mamy salę za darmo, ale to absolutnie nie jest tylko dla studentów i naukowców, jakby każdy jest mile widziany, także serdecznie was zapraszam i mam nadzieję, że ten, kto może i będzie miał chęci, to już zobaczymy się w Warszawie 16 marca. No, trochę się nagadałam, ale tak jak mówiłam na początku, była opcja, żeby przewinąć. Jeżeli mimo to wszystkiego wysłuchaliście, to dzięki wielkie, to bardzo miłe. No i teraz możemy przejść już w końcu do tej esencji, do tego, co naprawdę interesujące, czyli do filozofii. Filozofia płci to jest w ogóle ogromny temat i też taki temat, który chyba nie jest zbyt dobrze reprezentowany poza filozofią. To znaczy, kiedy ten temat wygrał, to wiele osób zgłaszało takie zmartwienia, że właśnie oni są już zmęczeni tym tematem, że jakby jest już bardzo forsowany, że... I ja to jak najbardziej rozumiem, tylko że to, o czym my będziemy dzisiaj mówić, w ogóle nie będzie przypominać tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni z internetem i dyskusjami, jakie się tam dzieją. Bo będziemy dzisiaj omawiać tak naprawdę bardzo skomplikowaną i wyrafinowaną filozofię i idee, które będziemy omawiać, my je będziemy omawiać w kontekście płci, ale one funkcjonują w znacznie szerszym kontekście. Można je zaaplikować do wielu różnych problemów i myślę, że fajnie jest je właśnie omówić na przykładzie, czyli wziąć jakiś realny problem konkretny, taki jakim jest płeć i wykorzystać te bardziej abstrakcyjne idee do rozwiązywania tego problemu i do refleksji nad nim. I to sprawia, że nie tylko uczymy się tych abstrakcyjnych idei, ale też widzimy, jak można je wykorzystywać do refleksji nad światem po prostu. Także mam taką prośbę, żebyśmy mieli takie zupełnie otwarte umysły, oczyszczone z jakichś takich oczekiwań i tego rozczarowania tym dyskursem i tak po prostu skupili się na samym pięknie filozofii i na tym problemie, ale właśnie z taką otwartą głową. Więc nie przedłużając już, zaczynamy.
Pierwszą taką absolutnie podstawową rzeczą, jaką sobie omówimy, jest podział na płeć biologiczną i płeć kulturową. Być może już się z tym spotkaliście, bo to dość powszechny podział i generalnie dużo się o tym teraz mówi. Więc najpierw tak w skrócie, a potem sobie to rozwiniemy, dobra? Płeć biologiczna odnosi się, no oczywiście, do aspektów biologicznych, cielesnych. To są takie aspekty jak narządy rozrodcze, rys twarzy, sylwetka i tak dalej. Płeć kulturowa to nasz kulturowy model płci, czyli w skład tego wchodzi wygląd, zachowania, czynności, czy też role społeczne, jakich oczekujemy od danej płci. Przy tym wyróżnia się też czasem płeć psychiczną, czyli osobowość, ale to jest dość kontrowersyjne. To znaczy, to jest kontrowersyjne, czy w ogóle warto coś takiego wyróżniać i czy nie zawiera się to w pojęciu, no właśnie, albo płci kulturowej, albo płci biologicznej. To o tym jeszcze będziemy więcej mówić. My będziemy trzymać się głównego podziału na płeć kulturową i płeć biologiczną. To jest bardzo prosty podział, ale samo już jego przyjęcie bardzo dużo wnosi. I tutaj w ogóle musimy sobie to wyjaśnić na początku, jakby samo wprowadzenie pewnych pojęć i podzielenie rzeczywistości na pewne kawałki, to jakby jeszcze nie, to nie jest jeszcze stwierdzenie o rzeczywistości, w sensie o co mi tutaj chodzi. Samo to, że my sobie tutaj teraz wyróżnimy płeć kulturową i płeć biologiczną, to nie jest żadne twierdzenie. To jest tylko powiedzenie, że mamy takie pojęcia i tymi pojęciami oznaczamy takie aspekty rzeczywistości. Więc jakby samo wprowadzenie tego podziału to nie jest pogląd. To jest tylko pewna metodologia. Mówiłam, że ten podział dużo wnosi i dużo pomaga, bo jest po prostu przydatny do mówienia o rzeczach, o których będziemy teraz mówić. Przede wszystkim możemy oddzielić te aspekty od siebie i je osobno rozważać. Czyli przyglądać się na przykład, na ile te aspekty są stanem jakimś naturalnym, zastanym, a na ile są kulturową kreacją. No bo wiecie, jest jednak duża różnica między takim zjawiskiem jak posiadanie biustu, a takim zjawiskiem jak malowanie ust szminką. To są cechy, to są jakby rzeczy, które mają zupełnie inną genezę, jakby zupełnie inny charakter. Przede wszystkim z tym pierwszym się rodzimy, a to drugie jest no, w pewnym sensie naszym wyborem. W tym sensie, że możemy w każdej chwili teoretycznie przynajmniej tego nie robić. Biust jest genetyczny, wrodzony i niezależny od woli. Żarty proszę odłożyć na bok na razie. A makijaż jest zależny od nas i jest częścią naszej kultury właśnie. Jakby to jest coś, co teoretycznie jakby wszystkie kobiety mogłyby nie robić na przykład. I tak jak mówiłam, ten podział traktujemy metodologicznie, czyli jako coś pomocnego w dalszych refleksjach. Bo wiecie, kiedy chcemy mówić o tym, jak z tą całą płcią rzeczywiście jest, a nie tylko w jakich kategoriach warto ją rozważać, to wtedy zaczynają się schody dopiero. Natomiast samo wprowadzenie kategorii to takie jakby nakładanie na rzeczywistość bardziej dokładnej siatki, która pomaga nam jakby ją lepiej analizować, ponieważ mamy ją podzieloną na interesujące nas bardziej szczegółowe aspekty. I kształt i dokładność tej siatki zależą całkowicie od nas, bo to jeszcze nie są twierdzenia o rzeczywistości. Dopiero ułożenie tych elementów, jakby coś o nich powiedzenie, to już jest twierdzenie o rzeczywistości. Tak swoją drogą to byłby traktat logiczno-filozoficzny mojego ukochanego Wittgensteina w wielkim skrócie. Ale nie będę już mieszać, bo nie o tym jest odcinek i ja już tutaj wychodzę z wielką dygresją na samym początku, a tak nie do końca powinno być, więc idziemy dalej. W skrócie chodzi o to, że wprowadzenie podziału na płeć biologiczną i płeć kulturową pozwala nam dokładniej przyjrzeć się zjawisku płci. Samo użycie tego podziału jeszcze nic nie mówi, to nie jest żadna ideologia gender czy jakiś inny potwór, ale to, co mówimy w ramach tego podziału, to już mówi bardzo dużo. I do tego teraz przechodzimy. Spójrzmy najpierw na płeć biologiczną. Na ogół uznaje się ją za obiektywną, czyli istniejącą niezależnie od naszej kultury. I tak, dobrze słyszycie? Na ogół. Just wait. To się bierze oczywiście z tego, że na podstawie pewnych zewnętrznych i wewnętrznych cech biologicznych wyłaniają nam się takie, powiedzmy, dwie główne grupy podobieństwa, czyli biologiczność kobiety i biologiczność mężczyzny. Oczywiście ludzie są znacznie bardziej różnorodni i to nam będzie jeszcze wracać jak bumerang, ale z drugiej strony są też różne stopnie różnicy i podobieństwa, że tak powiem. Trochę jak z kolorami. Istnieje wiele różnych odcieni, ale można je całkiem sensownie pogrupować w kilka głównych kolorów. W tym sensie możemy całkiem sensownie wyznaczyć dwa główne biologiczne typy człowieka. Chodzi mi o płcie. Istnienie tych dwóch typów na ogół uznaje się za obiektywne. W tym sensie, że jest to rzeczywistość zastana, jak na przykład drzewa i oceany. Zabawa zaczyna się przy płci kulturowej. Otóż możemy uznać, że płeć kulturowa jest naturalną konsekwencją biologii. I takie stanowisko nazywamy wtedy determinizmem biologicznym. Jest to pogląd, że na przykład dbanie o estetyczny wygląd to naturalne i biologicznie ugruntowane zachowanie kobiet. A mężczyźni na przykład naturalnie takich predyspozycji w ogóle nie posiadają. Z tym zwykle też idzie system normatywny, czyli jak pamiętamy z serii o metaetyce, system nakazów co do tego, co jest słuszne. A więc słusznym jest, by kobiety dbały o wygląd i niesłusznym, aby mężczyźni przesadnie o niego dbali. Determinizm biologiczny i takie normatywne podejście do płci, czyli takie nakazujące coś, zwykle idą w parze, ale filozoficznie to są jednak różne rzeczy, dlatego je rozróżniam. Z tym drugim też, z tym systemem normatywnym, wychodzimy także na teren etyki. A to, jak pamiętamy, tam nie jest łatwo. Przede wszystkim tam trzeba powiedzieć, dlaczego. Dlaczego te normy są słuszne lub niesłuszne. A to w etyce nigdy nie jest proste. Nie jest też prostym wcale wykazać, że płeć kulturowa jest rzeczywiście ugruntowana w biologii. Bo one po prostu czasem nie idą w parze. Mamy kobiety wykazujące tak zwane męskie cechy oraz mężczyzn wykazujących te kobiece. Albo określane przez nas jako kobiece. I determinizm biologiczny musi wtedy wyjaśnić, dlaczego ludzie czasem zachowują się wbrew naturze. Wbrew naturze wedle tego poglądu. I dlaczego stąd wnioskujemy, że zachowują się wbrew naturze, a nie, że na przykład takiej natury może nie być. Albo może być inna niż nam się wydaje. No właśnie, może żadnej takiej biologicznie zdeterminowanej natury płci nie ma. Albo nie jest tak silna, jak nam się z pozoru wydaje. I to jest właśnie drugie stanowisko. Konstruktywizm. Konstruktywizm to pogląd, że płcie kulturowe są tylko społecznym konstruktem. To oznacza, że my sami stworzyliśmy sobie te wszystkie oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn, sami stworzyliśmy sobie kobiecość i męskość w sensie zwyczajów, zachowań, strojów, zainteresowań, zawodów itd. I co tutaj znaczy stworzyliśmy? Znaczy tyle, że społecznie jakby wymuszamy określone zachowania na ludziach. Na przykład inaczej wychowujemy dziewczynki, a inaczej chłopców. I to w rezultacie według konstruktywizmu prowadzi do różnic między płciami. To, a nie biologia. I równie dobrze przy innym biegu historii, w innym kontekście moglibyśmy mieć na przykład zupełnie inne zwyczaje utożsamiane z płciami. Jest taki znany cytat Simone de Beauvoir, francuskiej filozofki myśli egzystencjalnej. Początek cytatu. Kobietą się nie rodzi, kobietą się staje. Koniec cytatu. To jest bardzo znany cytat. I de Beauvoir chodzi tutaj właśnie o to, że człowiek płci żeńskiej nie rodzi się ze wszystkimi kulturowymi cechami kobiecości, tylko nabywa je w tak zwanym procesie socjalizacji, czyli po prostu w procesie wychowania, życia w społeczeństwie i prób wpasowywania się w to zastane społeczeństwo. I w takim ujęciu to, co uznajemy za kobiece lub męskie, w gruncie rzeczy jest arbitralne, a dokładniej kontyngentne. Nie wiem, czy pamiętacie, wprowadziliśmy sobie takie pojęcie w poprzednich odcinkach. Kontyngentny to takie filozoficzne pojęcie na przypadkowy, ale przypadkowy nie w tym sensie, że nie ma żadnej przyczyny, tylko nie ma większego sensu w systemie. W takim ujęciu to, co uznajemy za kobiece lub męskie, w gruncie rzeczy jest arbitralne czy przypadkowe. A dokładniej mówiąc filozoficznie, jest kontyngentne. Czyli równie dobrze mogłoby być odwrotnie, bo żadna biologia i żadne prawa fizyki ani logiki przecież nie powstrzymują mężczyzn od, nie wiem, robienia makijażu, a kobiet od, powiedzmy, naprawiania samochodu. Bardzo dobrym przykładem tutaj i nawet takim, powiedzmy, argumentem może być moda. Na przykład weźmy sobie taki XVII wiek, kiedy mężczyźni nosili rajstopy, pufiaste szorty, pantofle na obcasie, falbany, biżuterię i długie lokowane włosy przepiękne. Oczywiście ci bogaci, no bo przecież nie byle kto. Więc moda jest akurat dość oczywistym przykładem konstruktywizmu, bo no, jest to coś ewidentnie zależnego od kultury, epoki, pozycji społecznej itd. Myślę, że akurat tutaj nikt, kto obserwuje świat, to tego nie kwestionuje. Ale czy wszystkie zachowania, jakie utożsamiamy z kobiecością i męskością, są tylko i wyłącznie kwestią kulturowej konstrukcji? To już jest poważne pytanie. W ogóle polecam zapamiętać to pojęcie, konstrukt społeczny, bo ono w filozofii jest bardzo przydatne, zwłaszcza współczesnej. Konstrukt społeczny to jest nazwa na taką ideę, która nie ma żadnych podstaw w biologii, fizyce, logice, ani niczym takim, no powiedzmy, obiektywnym, a społeczeństwo traktuje ją tak, jakby była równie nienaruszalna. No więc, czy kulturowa kobiecość i kulturowa męskość to są tylko takie społeczne konstrukty? Nie ma tutaj co zgadywać. Zgadywanie w takich kwestiach jest po prostu myśleniem życzeniowym. I zwykle ludzie życzą sobie jedną z dwóch skrajności. Albo żeby płeć kulturowa była całkowicie wynikiem biologii i aby kobiety i mężczyźni byli czarno-biało różni od siebie i ściśle związani ze swoją biologią, albo żeby kulturowe różnice były całkowicie wynikiem społecznego konstruktu, który wystarczy obalić, a kobiety i mężczyźni nie będą się w ogóle różnić. No i można sobie życzyć, ale najlepiej byłoby to po prostu empirycznie sprawdzić. I oczywiście badań nie brakuje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to odsyłam do ludzi nauki, którzy robią poważniejsze eksperymenty niż filozofowie. To taki trochę żart. Uważam, że filozofia jest bardzo poważna, ale okej, zostawmy tę dyskusję na kiedy indziej. Na ten moment, tak z filozoficznej perspektywy, ciekawym jest to, że to jest trudno tak całkowicie empirycznie sprawdzić. Bo wszystkie kobiety i mężczyźni już od dawna żyją w kulturze, w której się wychowali. A pojedyncze przypadki ludzi, którzy wychowali się poza cywilizacją i poza tą kulturą, która między innymi zawiera wzorce kobiecości i męskości, no te przypadki to są ludzie tak bardzo odbiegający od jakiegokolwiek nam znanego ludzkiego zachowania i sposobu myślenia, że nie ma tutaj w ogóle, no ich się nie da użyć, żeby w ogóle to porównać i sprawdzić. Więc możemy jedynie porównywać takie, powiedzmy, przypadki pośrednie, na przykład dzieci wychowane w bardziej i mniej liberalnych środowiskach, ale na ten moment nie ma takich środowisk, które byłyby zupełnie pozbawione płci kulturowej, bo w środowisko wliczamy tutaj na przykład między innymi telewizję czy internet konsumowane przez dzieci i tak dalej. A ta kwestia wychowania się w danym środowisku ma ogromne znaczenie, dlatego że nasz mózg jest bardzo neuroplastyczny. To oznacza, że jako dzieci mamy super mózg zdolny do nauczenia się bardzo, bardzo wielu rzeczy, ale ten super mózg nauczy się przede wszystkim tego, czego będzie od niego wymagało jego środowisko. A reszta tych połączeń neuronalnych po prostu powymiera w trakcie dorastania, bo ich utrzymanie organizmowi się po prostu nie opłaca. Mózg zużywa strasznie dużo energii generalnie. I ten nasz super mózg staje się po prostu mózgiem. Dużo bardziej użytecznym w przetrwaniu i codziennym życiu, ale znacznie mniej zdolnym do uczenia się nowych rzeczy i zmieniania perspektywy. Więc pod tym względem jest ciężko ustalić. Z drugiej strony jesteśmy w stanie badać biologię i na podstawie tego, co już wiemy o naszej biologii, jesteśmy też całkiem nieźle w stanie wywnioskować, jak ona wpływa na nasze zachowanie, na przykład, powiedzmy, hormony. Co jest oczywiście wykorzystywane przez ludzi, którzy się na tym nie znają w sposób bardzo niegrzeczny wobec płci, czy to kobiet, czy mężczyzn. Tak, na przykład zwalanie wszystkiego na, powiedzmy, testosteron, czy wahania hormonalne w trakcie okresu i tak dalej. No to jest poniżej wszelkiego poziomu. Ale nie zmienia to faktu, że ta gospodarka hormonalna też wpływa na nasze zachowanie i my całkiem nieźle wiemy jak. Więc częściowo nauka ma pewne odpowiedzi, ale one nie są tak rozstrzygające, jakbyśmy mogli tego chcieć. Podsumowując, wracając do głównego wątku, ciężko jednoznacznie ustalić, które nasze cechy są kulturowo skonstruowane, a które biologicznie zdeterminowane. Na pewno wiadomo, że nasza kultura, rodzina i ogólnie środowisko bardzo mocno nas kształtują. I to, jacy dziś jesteśmy, na pewno nie jest efektem samej biologii. To jest niemożliwe. Jest raczej śladem środowiska na naszej biologii. Nasza genetyka jest takim surowym materiałem, w którym rzeźbi doświadczenie. Jedno i drugie są bardzo ważne. Ale w jakim stopniu i gdzie leży granica, nie wiem. Zapytajcie kogoś bardziej wykwalifikowanego ode mnie. Warto jednak mieć tutaj na uwadze, że rzeczywistość jest szalenie skomplikowana. Te powyższe teorie to takie, powiedzmy, modele myślenia o płci, takie skrajne modele, które są też bardzo proste, upraszczające trochę, że płeć kulturowa jest albo całkowicie skonstruowana, albo całkowicie biologicznie zdeterminowana. A może wcale nie być żadnej takiej jednoznacznej odpowiedzi. Może być na przykład tak, że u jednego jakaś cecha wynika z życiowych doświadczeń, a u drugiego ta sama cecha z uwarunkowań biologicznych, częściej obserwowanych akurat u jego płci, niż u płci przeciwnej. Albo z kombinacji obu. A nawet jakby to są wciąż uproszczenia. Naprawdę warto pamiętać, że materialna rzeczywistość nie wpasowuje się zbyt dobrze w nasze proste uogólnienia i zawsze należy mieć to na uwadze i uważać po prostu, bawiąc się konceptami. I może właśnie jakaś taka sytuacja pośrednia, uwzględniająca skomplikowaność rzeczywistości, jest prawdziwa. Na pewno nie jest tak, że kobiety i mężczyźni różnią się tylko narządami płciowymi i wszystko inne jest zupełnie takie samo i się w ogóle nie liczy. I nauka obecnie bada te zależności, bo to są często istotne kwestie, na przykład dlaczego niektóre choroby spotykają częściej kobiety lub częściej mężczyzn, choć z pozoru nie są związane z płciowością, ale to są już inne kwestie. Też na pewno nie jest tak, że kobiety i mężczyźni to są jakieś dwie homogeniczne grupy, które są jednolite wewnątrz, a zupełnie inne od siebie. W sensie to nie jest tak, że mamy kobiety, które są takie same wszystkie i mężczyzn, którzy są wszyscy tacy sami i te dwie grupy są całkowicie różne od siebie. Jakby tak po prostu nie jest. Ludzie są dużo bardziej różnorodni i nawet jeżeli są pewne tendencje widoczne w szerszej perspektywie, to nie znaczy, że podlegają im wszystkie jednostki. I tutaj chciałabym zaproponować taką analogię ze wzrostem. Trochę się o nim nagadam, ale uwierzcie mi, że to ma puentę. Trust the process, jak to mówią w internetach. Wzrost jest uznawany przez nas za cechę związaną z płcią, w tym sensie, że mężczyźni są wyższego wzrostu, a kobiety niższego. No, jedno idzie z drugim. Z tym, że to oznacza tylko statystyczne uogólnienie. I samo to twierdzenie jest prawdziwe tylko jako skrót myślowy. Bo to twierdzenie oznacza tak naprawdę, że jeżeli dodamy do siebie wzrost wszystkich mężczyzn i podzielimy przez ich liczbę, wyjdzie nam numer większy niż numer wyliczony tak samo na sumie wszystkich kobiet. Wiem, fascynujące. Oznacza to też, że jak przypadkowo pogrupujemy wszystkich ludzi w damsko-męskie pary, to liczba tych par z wyższym mężczyzną będzie większa od liczby par z wyższą kobietą. Ale to jest wszystko statystyka. Z całą pewnością nie oznacza to twierdzenie natomiast, że wzrosty wszystkich mężczyzn są wyższe niż wzrosty wszystkich kobiet. Ponieważ pojedynczy, konkretni ludzie są bardzo różnych wzrostów. I wiele konkretnych kobiet jest wyższych od wielu konkretnych mężczyzn. Mam 1,75 m, wiem o czym mówię. I tak naprawdę, kiedy mamy przed sobą grupę konkretnych ludzi, to wszelkie statystyki, uproszczenia i uogólnienia stają się po prostu bezużyteczne. Bo jeżeli stanie przed nami, powiedzmy, 15 ludzi, a naszym zadaniem będzie zbadać i podać ich wzrost, to po prostu zmierzymy tych 15 ludzi, każdego z osobna. I nie będzie nas interesować, że średni wzrost jest taki, a taki. Gdyby ktoś przyszedł i zaczął z marszu mówić, że wszystkie kobiety tutaj mają 1,65 m, powiedzmy, bo taka jest średnia wzrostu kobiet w Polsce, to stwierdzilibyśmy, że no trochę ma chyba nierówno coś. Jakby no nie tak trzeba podejść do tematu. I w przypadku wzrostu jest to oczywiste, bo widać go gołym okiem. I bardzo łatwo sprawdzić to, o czym mówię. No i jest to też neutralna informacja, no bo to jest tylko wzrost. Ale tak może być w przypadku bardzo wielu innych kwestii. a w tym innych uogólnień związanych z płcią. Nawet jak ustalimy, że na przykład, powiedzmy, dziewczynki częściej, szybciej uczą się umiejętności plastycznych, załóżmy, to jeszcze nie znaczy, że wszystkie dziewczynki i żadni chłopcy. I tak samo jak z tym wzrostem, kiedy mamy przed sobą na przykład klasę uczniów i uczennic, to taka ogólna informacja jest całkowicie bezużyteczna, bo mamy przed sobą konkretne dzieci i każdy z nich jest inny. W tej klasie może być akurat utalentowany plastycznie chłopiec, cicho rysujący sobie w kącie. I co nam po naszym mądrym uogólnieniu? Właściwie nic. I warto o tym pamiętać, że żadne uogólnienia, nawet jak statystycznie prawdziwe, nawet jeżeli ta statystyczna prawdziwość jest zdeterminowana biologicznie, to te uogólnienia nie mogą nami rządzić. Bo nawet jeżeli są prawdziwe, to są prawdziwe w bardzo abstrakcyjny sposób. No dobrze, omówiliśmy sobie już podział na płeć biologiczną oraz płeć kulturową, a także determinizm biologiczny i konstruktywizm społeczny. Kolejna bardzo podstawowa kwestia to sam sposób rozumienia płci. I przy tym omówimy sobie tak zwany esencjalizm i antyesencjalizm. To są bardzo użyteczne pojęcia w filozofii, również poza problemem płci, bo praktycznie wszystko, co dzisiaj będziemy omawiać, można też aplikować do innych problemów, tak jak mówiłam. Na przykład pojęcie konstruktu społecznego funkcjonuje także w kontekście wielu innych kwestii. I o bardzo wielu panujących w naszej kulturze przekonaniach można zastanawiać się, czy są one rzeczywiście naturalne i oczywiste, tak jak się uważa, czy tak naprawdę są właśnie konstruktem społecznym. Nie mówię tutaj, że są, tylko że można tak rozważać. I warto to przemyśleć i warto w ogóle zadawać sobie takie pytania, bo dopiero kiedy coś przemyślimy, wtedy dopiero mamy naprawdę poglądy. Jeżeli jakby myślimy coś, czego nigdy nie kwestionowaliśmy, to my tak naprawdę tego nie myślimy. Jakby my trwamy trochę w takiej deluzji to może złe słowo. Ale to nie jest pogląd. Dopiero kiedy sobie coś zakwestionujemy, nawet jeżeli potem dojdziemy do tego samego, to wtedy dopiero zyskujemy pogląd. Więc albo uznamy, że dane konwenanse rzeczywiście mają sens i będziemy mieć to właśnie przemyślane, albo dojdziemy do takiego oszołomiającego wniosku, że one wcale sensu nie mają. I przestaniemy się wtedy przejmować tym, co uznajemy właśnie za pozbawione sensu. Z całą pewnością natomiast nie ma sensu robić lub myśleć czegokolwiek tylko dlatego, że ludzie coś robią lub mówią. To nie jest argument. To właściwie jest w ogóle najgłupszy z powodów, żeby cokolwiek robić. Ale dobra, wracamy. Także padły tutaj takie mądre słowa jak esencjalizm i antyesencjalizm. Po polsku mówi się albo esencjalizm, albo esencjonalizm. W sumie obie formy funkcjonują, więc będę ich używać pewnie wymiennie. W każdym razie te pojęcia są nieco szersze i dopiero kiedy odnosimy je do płci i do problemu płci w filozofii, to możemy mówić właśnie o esencjonalizmie i antyesencjonalizmie płciowym. Więc ten przymiotnik to tylko specyfikacja problemu, bo sam esencjalizm to pojęcie szersze i my w zasadzie już je sobie omówiliśmy, bo mamy cały odcinek o problemie uniwersaliów, czyli tak zwanych powszechników i on jest znacznie ciekawszy niż brzmi teraz, także jeżeli ktoś go nie słuchał, to naprawdę zachęcam, ponieważ to bardzo mocno rozwija myślenie filozoficzne, w ogóle zrozumienie tego problemu. I tutaj tak naprawdę chodzi o to samo, bo esencjalizm to taki pogląd, że wszystko ma swoją esencję, taką jakby swoją istotę rzeczy, która sprawia, że jest ona tym, czym jest. I zwykle zakłada się, że jest ona uniwersalnie dzielona przez te wszystkie rzeczy, czyli na przykład przy problemie uniwersaliów podawaliśmy przykład krzesła, że na przykład jakby każde krzesło ma jakby tą esencję krzesłowatości. Zaraz to się stanie bardziej jasne, bo będziemy to omawiać na przykładzie, a naszym przykładem będzie oczywiście płeć, więc to brzmi teraz skomplikowanie, ale trust the process, jak to mówiłam już. Także esencjalizm to jest koncepcja sugerująca, że byty posiadają takie wrodzone, fundamentalne cechy lub takie jakby ich charakterystyki, takie ich atrybuty, że tak powiem, które definiują ich tożsamość. I w esencjonalizmie uważa się, że te esencje są jakby fundamentalne dla istnienia i tożsamości bytów. Czyli, żeby się nie zrobiło zbyt gęsto od metafizycznego żargonu, przejdźmy już może do przykładu płci i wtedy jeszcze wrócę do takiego omówienia mądrymi słowami, o co chodzi. Więc esencjonalizm płciowy zakłada, że jest coś takiego jak uniwersalna kobiecość i uniwersalna męskość. I to są takie właśnie esencje, które ludzie jakby objawiają. W filozofii mówi się, że egzemplifikują, czyli właśnie, jakby to powiedzieć, no właśnie objawiają te swoje esencje, czyli jakby kobiety objawiają tą swoją kobiecość. Tu nie chodzi o takie dosłowne, że na przykład, nie wiem, jak kobieta, powiedzmy, się ładnie ubiera i robi makijaż, to objawia te esencje, to jakby chodzi o coś głębszego. To jest takie właśnie bardzo metafizyczne pojęcie. Chodzi o to, że ta esencja kobiecości w niej jest i ona jako pojedynczy byt egzemplifikuje właśnie tą uniwersalną esencję kobiecości. To brzmi bardzo dziwnie i abstrakcyjnie, ale właśnie mimo tego, że to brzmi tak abstrakcyjnie, to ludzie tak naprawdę na co dzień myślą w taki sposób. To jest w ogóle nasz dosyć naturalny sposób myślenia, tylko to brzmi tak skomplikowanie, jak to się opisuje w języku filozoficznym. Ale zaraz wam udowodnię, że my tak rzeczywiście często myślimy. Rozważmy na przykład takie znane nam wypowiedzi, jak to, że właśnie ktoś jest kobiecy czy męski, albo właśnie, że ktoś jest niewystarczająco kobiecy czy niewystarczająco męski, albo że ktoś czasem czuje się bardziej męsko, a czasem bardziej kobieco. I teraz, co to znaczy, że na przykład mężczyzna nie jest męski? Takie zdania mają sens, o ile uznajemy, że istnieją jakieś męskość i kobiecość, które gdzieś tam sobie no tak wirtualnie wiszą i ludzie mogą je właśnie objawiać, bardziej lub mniej. Tak naprawdę bez takiego założenia, bardziej lub mniej uświadomionego, te twierdzenia nie mają sensu. Jakby jeżeli nie ma takiej męskości, no to mężczyzna nie może nie być męski, wiecie, o co chodzi. Więc w takim ujęciu kobiecość i męskość są jakby uniwersalne i ponadczasowe. I choćby nawet wszyscy mężczyźni i wszystkie kobiety zaczęli się zachowywać zupełnie inaczej, to nie zmieniłoby tego, czym są te uniwersalne, jedyne słuszne kobiecość i męskość. To się objawia w twierdzeniach właśnie, że na przykład dzisiaj nie masz prawdziwych mężczyzn, czy prawdziwych kobiet i tak dalej. Wiecie, kim są te prawdziwe kobiety i prawdziwi mężczyźni i dlaczego ich nie ma? Jakby do czego my się odwołujemy, kiedy mówimy takie zdania? No właśnie do takiej idei kobiecości i idei męskości, które muszą być w ten sposób rozumiane, jeżeli zaczynamy mówić językiem metafizyki. A więc esencjalizm płciowy to założenie, że istnieją uniwersalne kobiecość i męskość i objawiają się one w ludziach, będąc właśnie źródłem ich kobiecych czy męskich cech. I to jest też w ogóle bardzo ważna cecha esencjalizmu, że w esencjonalizmie, zawahałam się trochę, widzicie, w esencjonalizmie ta uniwersalna kobiecość i uniwersalna męskość jest pierwotna wobec jakby wszystkiego innego, więc jakby to te esencje powodują cechy u kobiet i mężczyzn, a nie odwrotnie. Więc jak będziemy zaraz omawiać przeciwne stanowisko, czyli nominalizm, to te podobieństwa są jakby wtórne, czyli jakby powiedzmy zauważamy podobieństwa pomiędzy kobietami, różnymi kobietami i jakby na tej podstawie sobie tworzymy na przykład jakąś bardziej ogólną ideę kobiecości, powiedzmy. Ale to jest jakby wtórne kompletnie. A w esencjonalizmie jest właśnie odwrotnie. Jakby to ta ogólna idea, która istnieje obiektywnie i uniwersalnie, jest źródłem w pojedynczych bytach tych ich gatunkowych cech. Mam nadzieję, że ma to sens. Także teraz jakby wrócimy do definicji, żebyśmy dobrze sobie zrozumieli ten termin. Bo tak jak mówię, my omawiamy płeć, ale generalnie jakby te pojęcia są bardzo użyteczne w wielu innych problemach. Więc esencjonalizm często odnosi się do natury obiektów i pomysłu, że istnieją pewne cechy lub właściwości istotne, które czynią dany obiekt tym, czym jest. A w przypadku płci, w przypadku esencjonalizmu płciowego, to jest założenie, że istnieją uniwersalne kobiecość i męskość i objawiają się one w ludziach, będąc źródłem ich kobiecych czy męskich cech. Jak widzicie, można podejść do tego bardzo filozoficznie, bardzo profesjonalnie i mało kto do tego tak podchodzi. Stąd tyle awantur, myślę. Ale dobra, jedziemy dalej. Też jeszcze jedna taka uwaga co do samego pojęcia esencjonalizmu. Ono jest używane inaczej w filozofii, a inaczej poza nią. Poza nią jest to określenie mniej precyzyjne i mniej właśnie takie metafizyczne. Bo tak na co dzień, jak ludzie używają pojęcia esencjonalizm, no dobra, może na co dzień nie używają, bo to jest skomplikowane słowo, ale tak ogólnie, jeżeli już ktoś używa takiego słowa w jakiejś dyskusji, to zwykle ma na myśli po prostu takie stereotypowe myślenie o płci. Często też ludzie mają wtedy na myśli po prostu determinizm biologiczny, czyli mówią o esencjonalizmie, ale tak naprawdę jakby mają na myśli, że po prostu biologia determinuje zachowania kobiece i męskie. Więc ogólnie esencjonalizmem nazywa się wtedy cokolwiek, co w jakiejkolwiek formie mówi, że jest sobie jakaś kobiecość i jest sobie jakaś męskość i tak musi być. Ale wiecie, to jest podcast o filozofii i tutaj omawiamy filozofię, a z filozoficznego punktu widzenia esencjonalizm płciowy to jest twierdzenie metafizyczne, czyli twierdzenie, że naprawdę istnieją takie obiektywne i uniwersalne byty czy też atrybuty jak kobiecość i męskość i one naprawdę są lub nie są w ludziach. Oczywiście na co dzień ludzie o tym nie myślą, choć ciągle wysuwają twierdzenia, które coś takiego implikują, tak jak już sobie o tym mówiliśmy. Bo w tym właśnie jest problem. Możemy nie znać się na metafizyce, możemy nie rozumieć jej, nie myśleć o niej, ale my przed nią nie uciekniemy. Wszystko, co mówimy, o ile ma sens, implikuje jakieś rozumienie rzeczywistości. I możemy to ignorować i prędzej czy później wyskoczy nam jakiś... filozof lub filozofka i powie: hola, hola, ale co wy macie na myśli? Czym dokładnie są te kobiecości i męskości i dlaczego mają być obiektywne, jeżeli nie stoi za tym żadna metafizyczna teoria? Bo tak się składa, że za naszymi twierdzeniami zawsze stoi jakaś metafizyka. To, że powiem, że teraz siedzę przed mikrofonem, implikuje moją wiarę w istnienie rzeczywistości, w tym tej poza moją świadomością. Jeżeli powiem, że jadę samochodem i przyspieszam na drodze ekspresowej, to implikuje moją wiarę w prawa fizyki i także w istnienie świata. Zawsze jest jakaś metafizyka, zawsze jest jakaś teoria rzeczywistości, tylko ludzie zwykle o tym nie myślą. I tak samo nie myślą, co dokładnie implikują ich twierdzenia o kobiecości i męskości na przykład. Ale one zawsze coś implikują. I to jest bardzo ważne. Słów nie można sobie po prostu rzucać na wiatr, bo skazujemy się wtedy na bełkot. No dobrze. No to teraz przeciwieństwo esencjonalizmu, czyli, uwaga, antyesencjalizm. Antyesencjalizm jest to oczywiście pogląd, że żadnych takich esencji nie ma. Nie ma więc żadnej kobiecości ani męskości w takim esencjonalistycznym sensie. A co jest zamiast tego? Są konkretni ludzie po prostu, mniej lub bardziej różni od siebie. Generalnie antyesencjalizm zwykle wiąże się z nominalizmem, poglądem, o którym również mówiliśmy już w podcaście, czyli takim poglądem, że istnieją tylko konkretne rzeczy. W tym wypadku konkretni ludzie składający się z konkretnych części, które też składają się z konkretnych cząstek elementarnych ostatecznie. I ci konkretni ludzie wykonują po prostu pewne konkretne czynności, na przykład sięgają po konkretne pojedyncze pędzle do makijażu, którymi nakładają sobie na powieki konkretne pojedyncze drobinki cieniów do oczu. To jest z pozoru bardzo dziwny sposób opisu rzeczywistości, bo na co dzień no nie mówimy w taki sposób o czymś tak prostym i oczywistym jak zrobienie makijażu. I w ogóle na co dzień nie myślimy takimi konkretami. Nasze mózgi w ogóle nie mają takiej mocy przerobowej. Dlatego wszystko uogólniamy. Musimy po prostu myśleć w jakichś uogólnieniach, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie myśleć o rzeczywistości. I te uogólnienia tworzą właśnie w naszym umyśle no, taką iluzję, jakby istniały właśnie takie esencje. Na przykład myślimy ogólnie o makijażu, a
a nie o wszystkich cząstkach elementarnych, z których składają się wszystkie kosmetyki na świecie i które biorą udział we wszystkich aktach nakładania makijażu. Wiecie, to tak strasznie dziwnie brzmi, bo nikt nie opisuje codziennych czynności w taki sposób, ale to jest bardzo zwyczajna teoria i bardzo prosta i taka bardzo też kompatybilna z takim dzisiejszym myśleniem o rzeczywistości takim naukowym. Więc nominalizm to jest po prostu teoria, że istnieją tylko konkretne rzeczy i tylko i wyłącznie one. Nominalizm mówi więc, że okej, my sobie możemy tak mówić i tak myśleć w ogółach i esencjach, bo segregowanie tej skomplikowanej rzeczywistości się po prostu przydaje. Ale rzeczywistość sama w sobie jest konkretna, skomplikowana, elementarna i różnorodna. Mówiąc więc o ludziach, możemy, a nawet trochę musimy ich sobie jakoś segregować. Jeżeli chcemy coś powiedzieć na przykład o ciąży, po prostu chcemy jakieś medyczne rzeczy omówić, to nie wymienimy wszystkich osób zachodzących w ciąży z osobna, jedna po drugiej. To jest niemożliwe i absurdalne. Absurdalne może nie jest, ale jest niemożliwe. Tworzymy więc pewne uogólnione pojęcia, które mają swój główny sens. I o ten sens nam chodzi, kiedy używamy tych pojęć po prostu. Ale nominalizm mówi spoko, to jest użyteczne, ale poza użytecznością to nic nie mówi o naturze rzeczywistości. Ten sens pojęcia, na przykład sens kobiecości, to nie jest żadna esencja, która jakoś obiektywnie istnieje w świecie, czy też którą kobiety jakoś w sobie noszą. Nikt nie ma w sobie kobiecości jako jakiegoś specjalnego, osobnego bytu, tak jak ma się na przykład wątrobę czy układ nerwowy. To my sami tworzymy te uogólnienia na podstawie tego, co widzimy w rzeczywistości, a nie odwrotnie. I to jest w ogóle bardzo ważna różnica, która jest ważniejsza niż się to może pozornie wydawać. Esencjonalizm, czyli to pierwsze stanowisko, esencjonalizm zakłada, że ta esencja, ta istota rzeczy jest taką jakby przyczyną wszystkich istotnych cech kobiecości u kobiet. Jest jej przyczyną. Czyli kobiety noszą w sobie istotę kobiecości, z której jakoś wynikają ich kobiece cechy. Antyesencjalizm natomiast mówi, że niczego takiego nie ma, co najwyżej jest odwrotnie. Czyli są sobie poszczególni ludzie i oni są konkretni, zwyczajni, jakby składają się z jakichś tam cząstek elementarnych. No i jeżeli oni w tej jakiejś większej skali, tak jak my patrzymy na nich już jako ludzie, a nie jak na cząstki czy cokolwiek innego, to oni mają jakieś podobieństwa. Powiedzmy, niektóre części ciała są bardziej podobne do innych. I my sami sobie wtedy w umyśle jakby łączymy i wyprowadzamy z tego jakąś abstrakcyjną ideę, jakiegoś ogółu, jakiejś esencji. Ale to jest wtórne. Najpierw istnieją tylko konkretni ludzie, konkretne rzeczy, konkretne cechy, konkretne czynności. Nic się nigdy nie powtarza, nic nie jest w nominalizmie takie jakby powtarzalne czy ogólne. W sensie w nominalizmie na przykład jakby każde nakładanie makijażu jest jakby czymś osobnym. Nie ma czegoś takiego jak ogólnie nakładanie makijażu. Są cząstki elementarne, czy cokolwiek, z czegokolwiek składa się świat ostatecznie. W każdym razie w nominalizmie to cokolwiek to jest, to są konkrety. I teraz te konkrety się jakoś poruszają w czasoprzestrzeni, po prostu w wymiarze czasowym i jakby on, tam się nic nigdy nie powtarza, żaden moment się nigdy nie powtarza, jakby nic nie jest powtarzalne, wszystko jest zawsze konkretne i tylko tu i teraz i taka jest rzeczywistość. I teraz ważna sprawa, z tym wiąże się coś takiego jak arbitralność definicji. Wiem, to jest kolejny mądry termin, ale to jest mega ważne i myślę, że to jest bardzo wartościowe, żeby o tym pomyśleć i to jest zresztą coś, o czym się mało mówi w ogóle w tej dyskusji. Arbitralność definicji polega na tym, że to od nas zależy, jaką kalkę nałożymy sobie na rzeczywistość. I na przykładzie, może rozważmy takie pytanie, które jest dzisiaj bardzo istotne w dyskusji społecznej, a z pewnością internetowej. Co to znaczy być kobietą? To pytanie ma sens tylko w esencjonalizmie tak naprawdę, w którym zakłada się, że to w ogóle coś znaczy. To znaczy, że zakłada się, że jest w ogóle jakaś obiektywna kobiecość i że to pojęcie może coś obiektywnie znaczyć. Że można w ogóle zadać takie pytanie i oczekiwać, że jest jakaś obiektywnie prawdziwa odpowiedź na nie.
W nominalistycznym antyesencjonalizmie być kobietą znaczy to, co sobie nazwiemy byciem kobietą. Bo koniec końców i tak istnieją tylko jakieś cząstki elementarne czy coś w tym stylu. Ale żeby było jasne, tutaj nie chodzi o to, że można sobie mówić o świecie, co się chce. To jest bardzo błędne rozumienie tego, o co tutaj chodzi. A chodzi o coś bardzo prostego, tylko trzeba się właśnie trochę skupić. Chodzi o to, że możemy sobie sami wyznaczyć, czy zbiór dźwięków i znaków kobieta będzie oznaczał osoby z macicą, czy osoby prezentujące się w określony sposób, czy osoby posiadające określone chromosomy, czy osoby wyrażające określoną tożsamość, czy cokolwiek innego. Równie dobrze może to oznaczać wiadra. Jakby to jest tylko pewien zbiór liter i dźwięków, który ma nazywać jakąś grupę rzeczy. Bo w nominalizmie są tylko konkrety i mogą być co najwyżej grupy tych konkretów. Więc pojęcie płci może co najwyżej nazywać pewną grupę ludzi. I to jak my ich sobie posegregujemy, czy na takie grupy, czy inne, czy to jak grupy będą 2 czy 10, na podstawie jakich kryteriów, jakby to już jest nasz własny wybór. Jakby istnieją tylko ci konkretni ludzie i oni są jacy są, ich jest cholernie dużo, a było ich jeszcze więcej, będzie jeszcze więcej, prawdopodobnie. I to jak my ich sobie posegregujemy w jakieś większe grupy i jak sobie te grupy nazwiemy i jakie definicje, jakie warunki określimy dla tych definicji, dla tych pojęć, to jest nasza decyzja, to jakby nic nie zmienia. To jest tylko nakładanie pewnej kalki na rzeczywistość, ale to nie jest jakby mówienie o rzeczywistości. To jest tylko stwierdzenie, że lepiej posegregować sobie ten aspekt rzeczywistości w taki sposób, a nie w inny. I tak swoją drogą, dokładnie o coś takiego chodziło Wittgensteinowi, kiedy mówił, że problemy filozofii są problemami języka. On nie próbował być tylko edgy, chociaż to też lubił robić, tylko miał coś bardzo ciekawego do powiedzenia, że rozważając problem filozoficzny, w pierwszej kolejności musimy zastanowić się, czy dany problem filozoficzny jest rzeczywiście dylematem realnie innych twierdzeń, które rzeczywiście coś realnie innego mówią o rzeczywistości, czy kłócimy się tylko o inne ułożenie konceptualnych pudełek. I chciałam przedstawić wam tę perspektywę, dlatego że mało kto ją przedstawia i mało się o tym mówi. Zwykle raczej mamy takie stanowiska, które zakładają, że to jest realny problem i że on ma realne rozwiązanie i jest dyskusja o to rozwiązanie. Rzadko ktoś mówi, że ten problem tak naprawdę nie istnieje. Także to jest taka ciekawa perspektywa do rozważenia. Czyli podsumowując, nominalizm płciowy mówi, że w rzeczywistości mamy tylko jakichś tam sobie konkretnych ludzi, a to i tak jest uogólnienie, i oni są tacy, jacy są, niezależnie od tego, w jaki sposób ich sobie podzielimy, posegregujemy, ponazywamy, whatever. Mamy ludzi o różnych chromosomach, o różnych narządach, o różnych gospodarkach hormonalnych, różnym wyglądzie zewnętrznym, różnych osobowościach, różnym poczuciu tożsamości, różnych zainteresowaniach, różnych rolach społecznych, różnych kulturowych sposobów ekspresji siebie. Ludzie różnią się od siebie na podstawie bardzo, bardzo wielu aspektów, również bardzo wielu aspektów, które zaliczamy jako związane z płcią. I to są fakty. Tylko że te wszystkie czynniki nie układają się co do jednego w dwie jednolite grupy. Zwłaszcza jak chcemy uwzględnić je wszystkie. Więc co najwyżej one mogą się tak nachodzić na siebie, mniej lub bardziej trochę ze sobą, powiedzmy trochę tworzyć takie dwie grupy, ale w dużej skali. I teraz, jeżeli chcemy mieć precyzyjną definicję płci, to musimy wybrać któryś z tych kryteriów, na przykład któreś z powyższych. I w esencjonalizmie to kryterium jest obiektywne, a w antyesencjonalizmie jest po prostu arbitralne, dowolne. W pierwszym ustalenie go ma bardzo duże znaczenie, w drugim niespecjalnie. To, co jest bardziej pożyteczne, tak będzie lepiej. No dobrze. Temat jest bardzo aktualny, a my tutaj mamy bardzo abstrakcyjne, dość skomplikowane rozważania. I teraz jak to się przekłada na dziejące się współcześnie dyskusje społeczne? To jest coś, co trochę chciałam może pominąć, ale też chyba nie wypada i trochę wejdę na to pole minowe. ponieważ muszę pokazać, że to wszystko jest rzeczywiście użyteczne również w tej dyskusji, która się obecnie dzieje i jak to się przekłada na tę dyskusję. Łatwo generalnie na pierwszy rzut oka uznać esencjonalizm za konserwatywny, a antyesencjonalizm za tak zwany lewicowy. Generalnie w filozofii unikajmy określeń lewica i prawica, bo one są bezużyteczne w filozofii tak naprawdę, ale tutaj sobie trochę zrobimy z tego wyjątek, bo no sami wiecie dlaczego, nie będę się tłumaczyć. Także tak to może wyglądać na pierwszy rzut oka, że esencjonalizm jest konserwatywny, antyesencjonalizm lewicowy, ale to by było błędne i bardzo powierzchowne. Bo esencjonalizm i antyesencjonalizm same w sobie są poglądami metafizycznymi, a nie politycznymi czy etycznymi. I teoretycznie mogą być różnie łączone. I rzecz w tym, że naprawdę są, choć nie zawsze świadomie. Bo wiecie, to o czym my dzisiaj mówimy, o tym znaczna większość ludzi nie myśli na co dzień, ani nawet w tych dyskusjach, jakby to są skomplikowane rzeczy, o których mało ludzi myśli. I kiedy wypowiadają się o płci, kobiecości, męskości i tak dalej, to oni nie myślą o jakimś tam podziale na płeć biologiczną i kulturową, jakimś tam esencjonalizmie i nominalizmie, determinizmie i konstruktywizmie. No po prostu nie myślą. Ale to nie znaczy, że to, co mówią, nie implikuje tych poglądów, tak jak już mówiłam. Oni je implikują, tylko czasem świadomie, a czasem nie. No więc jeżeli ktoś mówi o kobiecości i męskości jako pewnych obowiązkach obowiązujących określonych ludzi, to oczywiście implikuje esencjonalizm i nazywamy to myśleniem konserwatywnym. To połączenie nas nie dziwi. Ale esencjonalizm jest też bardzo mocno obecny w ideach, jakie uznajemy za lewicowe. Bo przecież i tam mówi się bardzo dużo o kobiecości i męskości. Tylko z tą różnicą, że one nie są wtedy ekskluzywne i nie są obowiązkowo z góry narzucane. I tutaj takim przykładem może być na przykład koncept gender fluid, czyli płynnej tożsamości płciowej. I teraz pomiędzy czym ta tożsamość płciowa ma być płynna? No oczywiście pomiędzy kobiecością a męskością. A to jest esencjonalizm tak naprawdę. I w ogóle wielu z was przed tym odcinkiem, znając już jego temat, napisało do mnie swoje przemyślenia na temat tego, że często jest taki pewien trochę ukryty konserwatyzm w nowoczesnych ideach. I właśnie mówiliście o czymś takim. I tak, to jest właśnie taki lewicowy esencjonalizm w gruncie rzeczy. Tak to możemy nazwać. I żeby było jasne, to nie jest krytyka. To jest tylko stwierdzenie pewnych logicznych połączeń między twierdzeniami. Bo twierdzenia łączą się logicznie i nie można zjeść ciastka i mieć ciastka. Tylko to mam na myśli i to tylko mówię. A to, co do was przemawia, co z wami rezonuje z tych wszystkich rzeczy, które tutaj omawiamy, to już zostawiam wam. Ja tutaj niczego nie oceniam, poza właśnie kompatybilnością konceptualną czy logiczną. Dobrze, a co z antyesencjonalizmem? Antyesencjonalizm jest wbrew pozorom rzadki. Jak już się pojawia, to zwykle jest rzeczywiście lewicowy, chociaż nie musi. I w takim postępowym wydaniu oczywiście jest to pogląd, że istnieją konkretni ludzie, ale oni nie mają w sobie żadnych esencji kobiecości, męskości, ani nawet niebinarności czy czegokolwiek innego. Oni nie mają żadnej takiej tożsamości w takim esencjonalistycznym sensie. Nic w ogóle nie mają, poza tym, że są konkretnymi ludźmi, składają się z jakichś konkretnych części, które się tam poruszają w czasoprzestrzeni i tyle. Więc w takim nominalistycznym rozumieniu rzeczywistości można sobie mówić o płci w celach organizacji rzeczywistości, tak jak nazwaliśmy, i jakby to stanowisko wtedy tego nie neguje. To znaczy ono jakby nie neguje, że warto jest mówić o płci, ale zwykle wtedy mówi o płci w sensie biologicznym, tylko i wyłącznie ze względów pragmatycznych po prostu, że to się przydaje na przykład w medycynie. Więc jakby to stanowisko ma swoją definicję płci, która bazuje na cechach biologicznych, i wtedy zwykle tylko na tych biologicznych. I generalnie na takim stanowisku, które w zasadzie chyba nie ma nazwy, na takim stanowisku po prostu istnieją ludzie, mają pewne podobieństwa biologiczne, możemy mówić o płciach w sensie biologicznym, no ale to jakby nas to niczego nie zobowiązuje kulturowo. I to jest ta postępowość tego stanowiska, że to nie przekłada się na żadne nakazy, na żaden system normatywny, który by nam nakazywał, co mamy robić i jak się zachowywać, dlatego że jesteśmy kobietami czy mężczyznami w sensie biologicznym. Więc tak w dużym uproszczeniu obecne poglądy na płeć, takie obecne w dyskusji społecznej, można w dużym uproszczeniu podzielić właśnie na, powiedzmy, konserwatywne i postępowe. I konserwatyści uważają, że płeć biologiczna i kulturowa są i powinny być ściśle związane. To jest ważna cecha tego poglądu. A poglądy postępowe je rozdzielają. I teraz to rozdzielenie można podzielić na dwie grupy. Mamy poglądy postępowe uznające tylko płeć kulturową w pewnym sensie. I wtedy biologia jest kwestią drugorzędną. I mamy te poglądy uznające tylko płeć biologiczną w jakimś tam sensie. I ta płeć biologiczna wtedy w ogóle nie narzuca niczego w sferze kulturowej. To tak w dużym uproszczeniu. Mam nadzieję, że to, co mówię, ma sens. I tak jak mówiłam, to jest znacznie bardziej skomplikowany problem, niż to się z pozoru wydaje. Bo to jest problem, który zabiera nas na prawdziwie głęboką metafizykę. I wiecie, ludzie na co dzień o tym wszystkim nie myślą. Powiedziałam to już wiele razy, wiem. Ale to jest ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Że to właśnie przez to w dużej mierze panuje taki konceptualny bałagan w całej tej dyskusji o płci. Mnie jako filozofkę analityczną to bardzo irytuje, bo widzę, co mogłoby być sensowną dyskusją, a jest po prostu przekrzykiwaniem się na to, czyje kompozycje słowne bardziej wajbują z czyimś już wybranym nastawieniem. Ale po to teraz się uczymy filozofii, żeby nie brać w tym udziału. Nie brać udziału w takim przekrzykiwaniu się na twierdzenia, których się nie do końca rozumie. Czyli podsumowując, dlatego właśnie filozofia, która nam to wszystko porządkuje, jest tak istotna i użyteczna. Wbrew temu, co mówią hejterzy filozofii. To były takie podstawy filozofii płci. Podstawowe terminy i podstawowe problemy filozoficzne w tej tematyce. Przejdziemy teraz do omówienia głównych idei Judith Butler, chyba najbardziej znanego nazwiska w filozofii płci. Osobiście nie jestem fanką kryterium znanego nazwiska, ale we wstępie do filozofii ma ono jednak znaczenie. Dlatego, że chcę po prostu wam pokazać, co się kryje za tymi wszystkimi wielkimi nazwiskami, którymi ciągle żongluje w filozofii. Judith Butler to renomowana filozofka i teoretyczka płci, której prace znacząco wpłynęły na filozofię, gender studies i teorię kultury. Urodziła się w 1956 roku, więc niedawno, i jest to w ogóle żywa filozofka, w sensie nie jest tylko osoba z przeszłości, ona żyje współcześnie. Idee, jakie sobie dzisiaj omówimy, pochodzą z jej najbardziej znanej książki pod tytułem Uwikłani w płeć, w oryginalnym tytule Gender Trouble. Jedziemy z tym koksem. Butler zaczyna swoje rozważania między innymi od pytania o to, kto jest tak zwanym podmiotem feminizmu. A to jest po prostu bardzo mądry sposób zapytania, kim są kobiety. Albo bardziej zrozumiale, co to znaczy być kobietą. I w gruncie rzeczy jest to po prostu pytanie, co to znaczy być danej płci. I jak to właściwie jest w ogóle decydowane. Przy zastanawianiu się nad tą kategorią szybko wychodzi na jaw, że sformułowanie takiej jasnej definicji jest problematyczne. Ponieważ każda definicja okazuje się po prostu niepełna. Na to wskazuje Judith Butler na początku swojej pracy, Gender Trouble. Bo tak jak mówiliśmy, taka pełna definicja musiałaby określić pewne warunki konieczne, wspólne dla każdej kobiety i składające się na w ogóle tożsamość wszystkich kobiet. Czyli wiecie, musielibyśmy mieć taki jeden czy nawet kilka warunków, na przykład chromosomy, i to by definiowało wszystkie kobiety. To by musiał być taki warunek, który spełniają wszystkie kobiety. Z tym, że rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. A my w pojęcie kobiety próbujemy zmieścić tak dużo, że określenie takich warunków jest po prostu bardzo trudne. Bo zobaczmy, ile jest tych możliwości. Już sama biologia daje nam ich bardzo dużo. Chromosomy, gospodarka hormonalna, zewnętrzne narządy rozrodcze, wewnętrzne narządy rozrodcze, wygląd zewnętrzny typu rysy twarzy, zarost, szerokość ramion itd. Wewnętrzne cechy pośrednio związane z płcią typu masa mięśniowa. No jest tego mnóstwo I to wszystko wcale nie zawsze idzie ze sobą w parze. A to dopiero biologia. Dalej mamy różne cechy charakteru, różne role społeczne, różne orientacje i preferencje seksualne, różne zachowania, różne zainteresowania, różne sposoby ubierania się i ogólnie różne rodzaje kulturowej ekspresji. I my to wszystko kojarzymy z płcią. Tylko że jak wiemy z doświadczenia życiowego, jak weźmiemy te wszystkie aspekty pod uwagę, no to nie ma dwóch rodzajów ludzi tylko. Ludzie są znacznie bardziej różnorodni. I do tego dochodzą też inne klasyfikacje, w które ludzie są uwikłani. Narodowość, rasa, status społeczny, zawód itd. I w teorii społecznej to się nazywa intersekcjonalizm, czyli taka perspektywa na analizę społeczną, gdzie uwzględnia się właśnie nakładanie się tych wszystkich czynników na siebie w ramach życia jednostki. Czyli mówiąc prosto, ja oprócz bycia kobietą jestem też białym człowiekiem, jestem Polką zamieszkałą aktualnie w Polsce, co różni się znacznie od bycia, dajmy na to, czarnoskórą kobietą w USA. Generalnie chodzi o to, że na to, jak jednostka doświadcza swojej konkretnej sytuacji życiowej, to zależy od bardzo wielu różnych czynników. I ciężko to wszystko uprościć i znaleźć jakiś jeden wspólny mianownik dla 4 miliardów ludzi, których nazywamy kobietami. Butler z tego wnioskuje, że taki podmiot jak kobiety, czy też mężczyźni tak naprawdę, to się analogicznie przekłada, ale Butler pisze o kobietach, a więc ona wnioskuje, że taki podmiot jak kobiety nie istnieje po prostu. W sensie, oczywiście istnieją ci ludzie, ale jakby nie ma podstaw, żeby ich pogrupować w jakiś jeden podmiot na podstawie jakiegoś jednego warunku. Może wam się pojawić takie pytanie, czy to nie jest za daleko wysunięty wniosek? Ogólnie zawsze powinny wam się pojawiać takie pytania, bo zawsze myślimy krytycznie o wszystkim. To powinien być nasz domyślny stan myślenia i wszystko powinniśmy kwestionować. I dopiero jak coś przejdzie ten test kwestionowania i po tych wszystkich pytaniach, jakie sobie zadamy, coś nadal ma sens, wtedy, proszę bardzo, możemy to zaakceptować. Ale dobra, więc czy to jest za daleko wysunięty wniosek? Ja wam na to pytanie nie odpowiem, bo nie jestem tutaj od tego, żeby mówić wam, co macie myśleć, tylko ewentualnie jak można pomyśleć z wielu perspektyw. Ale w filozofii analitycznej jest takie pojęcie jak podobieństwo rodzinne i Butler się do tego nie odnosi w ogóle, a to jest takie potencjalnie dobre rozwiązanie tego dylematu, bo w filozofii nazywamy podobieństwem rodzinnym taką sytuację, gdzie mamy pojęcie, które coś określa, ale jakby to pojęcie nie ma jednego wspólnego warunku, tylko tak jakby kilka warunków rozproszonych. Już tłumaczę, o co chodzi. Tak jak w rodzinie, nie? Ludzie nie wyglądają wszyscy tak samo, tylko mają takie jakby rozproszone podobieństwa, czyli na przykład niektórzy mają podobny nos, inni podobne oczy, inni podobne choroby i tak dalej. I to tworzy taką jakby mozaikę, gdzie te cechy się pokrywają u niektórych, a inne się pokrywają u innych i jakby oni wszyscy są mniej więcej spokrewnieni i to widać, że są spokrewnieni, ale nie są tacy sami. I nie wszyscy spełniają wszystkie warunki dla tej rodziny. Tak, nie wszyscy mają ten rodzinny nos i jednocześnie te rodzinne oczy, jednocześnie rodzinną chorobę i tak dalej. No, ale jakby te podobieństwa są tak jakby rozproszone na tych wszystkich ludzi. To właśnie w filozofii nazywa się podobieństwem rodzinnym i przykładem takiego pojęcia działającego na zasadzie podobieństwa rodzinnego jest pojęcie gry. Gry są bardzo różne. W niektórych jest piłka, w innych nie ma. W niektórych można wygrać, w innych nie można w ogóle wygrać, bo nie o to chodzi i tak dalej. I gry są naprawdę bardzo różne, ale mimo to pojęcie gry ma jakiś sens. Jakby ono ma sens na zasadzie podobieństwa rodzinnego. I że jeżeli rzeczywiście nie ma żadnego wspólnego doświadczenia dla wszystkich ludzi określonych jako kobiety, no to być może możemy właśnie powołać się na to podobieństwo rodzinne. Ale Butler czegoś takiego nie proponuje. Butler po prostu uważa, że nie mamy prawa mówić o czymś takim jak kobiety czy mężczyźni jako jakiś taki wspólny podmiot społeczny. I niezależnie od tego, czy się zgadzamy z tym, czy nie, to rzeczywiście Butler tutaj zwraca uwagę na coś bardzo ważnego, co dla wielu ludzi nie jest wcale takie oczywiste. Ludzie się bardzo, ale to bardzo różnią od siebie. I dalej Butler mówi coś ciekawego, a mianowicie, że uformowanie tej jednej wspólnej podmiotowości z tej różnorodnej rzeczywistości jest opresyjne. To znaczy jest opresyjne dlatego, że tej różnorodności próbujemy nadać określony, uproszczony kształt na naszych warunkach. Czyli mówiąc o kimś takim jak kobiety, my tworzymy kobiety w ogóle jako grupę. Tworzymy taką tożsamość i następnie w ramach tej tożsamości narzucamy im różne rzeczy po prostu. Na przykład tak z życia, bo już trochę odpływamy. Ostatnio słyszałam od znajomej, że jej znajomy został ojcem i jest mu smutno, że dziecko to dziewczynka, a nie chłopiec, bo, cytuję, nie będzie mógł z dzieckiem jeździć quadem i budować klocków Lego. To jest anegdota, ale takie sytuacje są bardzo częste. Mamy więc noworodka, któremu już wybrano, czym się będzie interesować, a czym nie. Zanim ten noworodek w ogóle nauczył się mówić, on jeszcze nie wie, co to jest Lego i quad, ale już jest powiedziane, że nie będzie tego robił. I teraz to, że są stereotypy i wielu ludzi ich nie kwestionuje, to jest nam znany fakt. Wysłuchając podcastu o filozofii oczekujecie czegoś więcej na pewno, więc jedziemy dalej. Butler twierdzi tutaj, że takie narzucanie i stereotypy umożliwia między innymi fakt, że w ogóle mamy kategorię płci i że w ogóle klasyfikujemy ludzi w ten sposób. Aby to przetestować, wyobraźmy sobie, że takich kategorii nie mamy. Nie, że nie ma płci, tylko że nie ma pojęcia płci. A więc wyobraźmy sobie świat, w którym wszystko zostaje tak samo, nasze ciała są takie same, tylko nikt nie mówi o żadnych kobietach ani żadnych mężczyznach. Po prostu nie ma takich słów w tym słowniku. Są może inne słowa takie jak, no nie wiem, macica czy testosteron, ale nie ma pojęcia kobiety, mężczyzny ani płci. Czy w takim języku mogłyby działać płciowe stereotypy? W takim języku, w takim świecie nie byłoby żadnego pojęcia, które na przykład łączyłoby testosteron z budowaniem klocków, albo macicę z zakładaniem makijażu. W ogóle nie myślelibyśmy też tak w takich kategoriach, bo jeżeli nie mamy jakiegoś pojęcia, to te kategorie wtedy też nam się tak automatycznie w głowie nie pojawiają. I Butler mówi, że wprowadzając takie pojęcia, my tworzymy pewne tożsamości, które następnie są narzucane jednostkom. Okej, so far so good. Wprowadźmy sobie teraz jedno z ulubionych pojęć filozofii współczesnej. Dyskurs. Dyskurs to jest wszystko, co mówimy, czy ogólnie komunikujemy w społeczeństwie oraz sposób, w jaki mówimy o różnych sprawach. Także dyskurs to opinie, uznana wiedza, stosowany aparat pojęciowy, dyskusje społeczne, używany język, wszystko. Ten podcast też jest częścią dyskursu. Wiadomości w telewizji, nasze prywatne rozmowy, kłótnie w komentarzach na Facebooku, to co sobie szepczecie w łóżku, wszystko to jest dyskurs. I ten dyskurs ma swoją określoną formę. Nie jest po prostu czystą i obiektywną komunikacją, tylko ma swój sposób przedstawiania rzeczywistości. Trochę już sobie o tym powiedzieliśmy. Możemy mieć w nim na przykład pojęcia kobiecości i męskości, a możemy ich nie mieć. I to jest kształt tego dyskursu. Na przykład. Do tego wszystkie powiedzenia na temat tego, co wypada kobietom, a co mężczyznom i tak dalej, to też jest forma naszego dyskursu. I teraz dalej. Judith Butler bazuje tutaj na filozofii bardzo znanego francuskiego filozofa, również XX-wiecznego, tylko trochę wcześniej, Michela Foucault. I Foucault zwrócił uwagę na to, że w dyskursie leży ogromna władza. To, jak mówimy i co podobno wiemy, determinuje nasz sposób myślenia i to, co i jak robimy. Butler do tego nawiązuje i mówi, że jeżeli dyskurs, opinie, uznana wiedza, stosowany aparat pojęciowy, dyskusje społeczne, używany język itd., jeżeli ten dyskurs wysuwa koncepcję kobiet i podaje szereg warunków, jakie spełniać muszą kobiety, to wytwarza w ten sposób koncepcję takiego grupowego podmiotu i w ten sposób legitymizuje jego istnienie. W konsekwencji wytwarzają nam się normy społeczne, które stawiają jednostkom nakazy, jakie mają być, zakazy, jakie mają nie być, wykluczenia, kto się do danej grupy zalicza, a kto nie, kontrolę przestrzegania nakazów i zakazów i idące za tym kary, na przykład odmówienie prawa do istnienia, bo dyskurs wyznacza, kto i co ma prawo istnieć, stawiając kategorię prawdziwości, tak? Na przykład tak z życia codziennego, ludzie często, uczestnicy dyskursu. Uczestnicy dyskursu często wyrażają opinię o tym, jaki powinien być na przykład prawdziwy mężczyzna lub prawdziwa kobieta. I ci uczestnicy dyskursu przyznają konkretnym jednostkom prawo do tych kategorii, czy nie. Na przykład mówią, że ktoś nie jest prawdziwym mężczyzną, bo nie robi tego, tego i tego. Więc odmawia mu się w ogóle prawa do istnienia jako mężczyzna, w tym w ramach tego dyskursu. I Butler wtedy pyta, co w takim kontekście znaczy prawdziwy? Co innego, jeżeli nie to, że ktoś nie spełnia społecznych oczekiwań i norm wyznaczonych danej płci? I czym jest akt przyznawania lub odmawiania tych tożsamości, jeżeli nie społecznym systemem kontroli, przyznającym lub odbierającym prawo do istnienia naprawdę? Okej, i teraz robi się naprawdę ciekawie. Butler za Foucault mówi dalej, że dyskurs wprowadza kategorie, które następnie sam umieszcza w tak zwanej warstwie przeddyskursywnej, ukrywając ich jakby dyskursywną sztuczność i przedstawiając je jako naturalne. I to jest super ciekawe i tak sobie myślałam nad przykładem, żeby tak po ludzku powiedzieć, o co tutaj chodzi, i pomyślałam o moich lekcjach WF-u w liceum. A więc, mieliśmy tam dzielony WF, czyli chłopacy i dziewczyny mieli WF osobno i spoko, tylko to była szkoła plastyczna i w klasach było po prostu bardzo, bardzo mało chłopaków. To plus kilka innych czynników oznaczało chaos w planach lekcji i bardzo niewygodne godziny WF-u dla chłopaków po prostu, których trzeba było łączyć w kilka klas, trzy co najmniej. Także rozumiecie, że w tej sytuacji, pomijając już wszelkie dyskusje na temat słuszności podziału, to było po prostu dla nas frustrujące i niezrozumiałe. Pytaliśmy więc nauczycieli, czemu nie możemy zrobić WF-u razem, tak żeby cała klasa miała WF od razu po swoich lekcjach, w normalnych godzinach. I w odpowiedzi słyszeliśmy to, i to jest bardzo ciekawe. Podział ten jest niepodważalnie potrzebny, ponieważ wynika z naturalnie różnych potrzeb rozwoju fizycznego dziewczyn i chłopaków. Okej. Jako osoba, którą WF tylko straumatyzował i na długie lata pozostawił niechęć do sportu, dla mnie już samo twierdzenie, że WF w polskiej szkole jest dostosowany do potrzeb rozwoju kogokolwiek jest zmarszczo śmieszne. Ale pomijmy tę kwestię. No więc powiedziano nam, że muszą nas tak podzielić, bo mamy różne potrzeby rozwoju fizycznego. I założenie indywidualnego dostosowania jest fajne, tylko pojawia się pytanie, skoro taki jest cel, to czemu by nie uczynić tych właśnie potrzeb kryterium podziału? W sensie, że te potrzeby rozwoju fizycznego już same w sobie byłyby podstawą dla podziału, a nie płeć. W sensie, już tłumaczę, o co chodzi. Bo jeżeli naprawdę chodzi o potrzeby rozwoju fizycznego konkretnych dzieci, to czy zamiast tworzenia grup dziewczyn i chłopaków nie byłoby lepiej wydzielić na przykład grupy lżejszych i trudniejszych sportów? Może to głupio nazwałam, ale chodzi mi o taką grupę light dla sportowych luzerów typu ja, którym wystarczą jakieś takie po prostu delikatne ćwiczenia dla zdrowia, i grupę hard dla osób, które z jakiegoś powodu lubią ryzykować swoje zdrowie, rzucając się za piłką. Bo skoro chodzi o dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów i uczennic, to czy nie lepiej byłoby ich dzielić od razu na podstawie tych potrzeb? Podział na płeć jest pewnym uproszczeniem, które pewnie może mieć swoje podstawy, bo większość osób rzeczywiście mogłaby się podzielić i tak zgodnie z płcią, ale to uproszczenie krzywdzi osoby, które do tego podziału nie pasują. Na przykład chłopaków, którzy nie są dobrzy w sporcie i źle się w nim czują. I u mnie w szkole na przykład tak było. Była na przykład bardzo silna dziewczyna, która miała takiego powera w rzucie i taką agresję w grze, że ja się autentycznie bałam z nią w ogóle przybywać razem na sali gimnastycznej. A był na przykład chłopak, który nie cierpiał sportu, był taki bardzo delikatny w ruchach i czy WF naprawdę był dostosowany do ich potrzeb? Nie był. I tutaj możemy się właśnie zastanowić nad Butler i Foucault, bo zobaczmy, że tutaj przedstawiono nam pewne zasady jako naturalny, niepodważalny stan rzeczywistości, do którego musimy stosować się dla naszego dobra, aby być w zgodzie z naturą. Z tym, że, i to jest teraz bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali i nie dawali się nabierać, Nic, co naturalne, nie musi być wymuszane. Jeżeli wprowadzilibyśmy ten program reformy WF-u autorstwa Karoliny Polasik i okazałoby się, że i tak wszystkie dziewczyny idą do pierwszej grupy, grupy light, i wszyscy chłopacy idą do drugiej grupy hard, to jest wtedy natura, bo to się staje naturalnie. Jest natomiast bardzo możliwe, że nastąpiłoby pewne przemieszanie. Może wciąż z przewagą jednej płci w jednej grupie, ale jednak przemieszanie. W każdym razie jeszcze raz. To, co naturalne, nie musi być wymuszane. I jeżeli kiedykolwiek ktokolwiek próbuje na nas wymusić coś w imię natury, to nigdy tak naprawdę nie działa w imię natury, bo to jest po prostu sprzeczne. I o to właśnie chodzi Butler i Foucault. Dyskurs sprzedaje nam różne normy jako naturalne, abyśmy czuli się jakby zobowiązani działać zgodnie z nimi. A kiedy działamy, no to też dostarczamy dowodu, że one są naturalne. To jest taka samospełniająca się przepowiednia. I ten, komu uda się ustalić tę naturę w dyskursie, ten ma władzę. Warto się nad tym zastanowić, nie tylko w kontekście płci. No dobrze. Więc czym dla Butler jest w takim razie płeć? W dużym skrócie niczym nie istnieje, ale to oczywiście nie jest takie proste i no nie aż tak radykalne. Jak więc Butler tłumaczy zjawisko płci, czyli to, że ludzie jednak o jakiejś płci mówią i myślą, i to zdaje się mieć sens? Otóż płeć dla Butler to przedstawienie, które odgrywamy. Ale wszystko po kolei. Przede wszystkim Butler jest antyesencjalistką. I my już wiemy, co to znaczy. Butler jest przekonana, że płeć nie ma charakteru substancjalnego, czyli nie ma według niej takiego bytu jak płeć sama w sobie. Jest to oczywiście stanowisko przeciwne wobec tego, jak na co dzień, a przez to także i w teoretycznych rozważaniach, myśli się o płci. A koncepcje kobiecości i męskości są tak zakorzenione w kulturze, że stają się być taką realnością, obiektywnymi wzorcami. I Butler pyta, cytuję, na czym zasadza się założenie, że tożsamości są tożsame ze sobą, niezmienne w czasie, jednolite, oraz wewnętrznie spójne. Koniec cytatu. Czyli dlaczego zakładamy, że rzeczy i ludzie mają jakąś tożsamość w czasie? Że ja jestem tą samą osobą od narodzin do śmierci? Że niezależnie od tego, co robię, jest we mnie ciągle ta sama tożsamość Karoliny? W końcu dzisiaj jestem zupełnie inna niż na przykład byłam 10 lat temu. Jestem nawet inna niż wczoraj. To jest w ogóle bardzo ciekawy filozoficzny problem tożsamości, który my tutaj ledwie muskamy. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych problemów filozoficznych. I też tak jak mówiłam, my tutaj na przykładzie płci poruszamy bardzo wielkie i bardzo ogólne problemy filozoficzne. Zamiast tego są konkretne rzeczy i konkretni ludzie robiący różne konkretne czyny w konkretnych miejscach i czasie. I tyle. Nie istnieje nic poza tym. I Butler tutaj tak przekornie przywołuje cytat Nietzschego, to jest z Genealogii Moralności. Początek cytatu. Nie ma żadnego bytu poza czynieniem, działaniem, stawaniem się. Czyniciel jest tylko zmyśleniem do czynienia dodanym. Czynność jest wszystkim. Koniec cytatu. I Butler przykłada tę koncepcję do podmiotu płci. Nie ma czegoś takiego jak płeć. Są tylko regularnie powtarzane czynności. Jest dobieranie ubrań, wykonywanie ruchów, nazywanie rzeczy i ludźmi danymi określeniami, takimi jak kobiece i męskie, i tak dalej. I to właśnie ta powtarzalność tych czynności i to, że one się w tej powtarzalności układają w jakieś wzorce, że na przykład ludzie tacy i tacy regularnie noszą makijaż, a inni ludzie go regularnie nie noszą. Jakby ta powtarzalność i te wzorce wytworzone w tej powtarzalności, to stwarza iluzję płci kulturowej. Czyli ludzie wykonują pewne czynności, których powiedzmy wybrane sekwencje są ujmowane w spójne i zrozumiałe kategorie tożsamości płciowych. I te kategorie dalej osuwają się do dyskursu, gdzie pokazują się jako takie naturalne i konieczne kategorie rzeczywistości. Czyli jakby osuwają się do tej warstwy przeddyskursywnej. Jako I tam stają się źródłem przymusu nakazującego określone tożsamości płciowe i idące za nimi oczekiwania i obowiązki. Czyli, mówiąc bardziej zrozumiale, płeć według Butler to jest takie odgrywane przez nas przedstawienie. My wiemy, jaki jest repertuar tego przedstawienia, mamy całą instrukcję w dyskursie, wiemy o wszystkich jego nakazach i stereotypach i zgodnie z tym repertuarem my odgrywamy przedstawienie płci, ciągle powtarzając, jakby tak regularnie powtarzając te różne płciowe czyny. Nakładając makijaż, grając w piłkę, przejmując nazwisko przy ślubie i tak dalej. I te repertuary są dwa w dyskursie, ale są bardzo długie. I my powtarzając te czynności wedle tych wzorców, my tworzymy iluzję płci, my jakby tworzymy iluzję, że w ogóle istnieje jakaś taka kulturowa kobiecość i kulturowa męskość, ale to są tylko powtarzane czynności. I powtarzając te wzorce, my je wtedy utwardzamy i przez to, że je utwardzamy, one zaczynają się jawić jako naturalne. I na tym dokładnie polega tak zwana performatywna koncepcja płci Judith Butler. Dobrze, omówimy sobie jeszcze jedną ideę Butler z jej dzieła Gender Trouble. I możecie uważać się wtedy już za dobrze doinformowanych w tym temacie obywateli i obywatelki. Nasz ostatni punkt dotyczy braku wyraźnego podziału między płcią kulturową i płcią biologiczną. Jak pamiętamy, na początku omówiliśmy sobie taki podział właśnie na płeć biologiczną, czyli płciowe cechy biologiczne, i płeć kulturową, czyli kulturowe oczekiwania wobec płci. To teraz, jakby mało nam było zamieszania w głowie, Butler podważa w ogóle sensowność tego podziału. Według Butler pojęcie płci jest w całości kulturowe. Czyli płeć w ogóle nie jest nawet biologiczna, w sensie nawet nie ma nawet biologicznej płci. Płeć w całości jest społecznym konstruktem. Brzmi to intensywnie, nie jest to aż takie intensywne, jak to z początku brzmi, kiedy się już tak w to zagłębimy i zrozumiemy, o co chodzi. Więc po pierwsze, Butler wskazuje na fakt, że w rzeczywistości istnieją tylko konkretne ciała z konkretnymi częściami ciała i konkretnymi cechami, czyli nominalizm po prostu. I dopiero potem przychodzi człowiek i jego umysł i wskazuje palcem i mówi sobie: o, podobne, pogrupujmy sobie i nazwijmy. I teraz my, abstrahując te części i cechy według naszego uznania, my układamy je w pewne sekwencje na podstawie podobieństwa i nazywamy je abstrakcyjnymi pojęciami płci. Tylko że to jest mimo wszystko jednak zabieg sztuczny, a abstrakcje są tylko w naszej głowie, bo w rzeczywistości istnieją tylko konkretne ciała. Kolejna sprawa jest taka, że oddzielenie płci biologicznej od kulturowej następuje jedynie w teorii, podczas gdy w praktyce ciała są zawsze interpretowane przez pryzmat kulturowych znaczeń, jakie zostały im nadane. Czyli nadając płeć biologiczną, nadajemy automatycznie płeć kulturową, ponieważ obecny dyskurs po prostu nakazuje ich jedność. I interpretując ciała jako żeńskie i męskie, my automatycznie interpretujemy je także jako pewne role społeczne, jakie są im przypisane. Dlatego też, według Butler, przyznając płeć biologiczną, na przykład niemowlęciu przy urodzeniu, czy przy badaniach prenatalnych nawet, czyni się nie akt opisowy, lecz akt normatywny. My nie opisujemy jedynie zastanej rzeczywistości, tylko przypisujemy społeczną rolę, jaka będzie wypełniana przez to dziecko. Tak jak ten znajomy znajomej znajomej, pamiętacie z początku? Czyli w przypadku noworodka, gdzie stwierdza się płeć, już układa się w głowach rodziców plan całego życia tego dziecka. Także to jest kolejny powód, jaki Butler podaje, dlaczego płeć biologiczna jest też płcią kulturową. To akurat można kwestionować, bo można sobie przynajmniej teoretycznie wyobrazić świat bez tych stereotypów. Ale dobra. I teraz jest kolejny powód, i ten jest bardzo ciekawy i w sumie warto się nad nim zastanowić, bo Butler wskazuje, że nasza biologia często jest wynikiem kulturowych oczekiwań też. Butler często powtarza, że dyskurs tworzy płeć, również biologiczną. I to z początku można być mocno zdezorientowanym, bo to jest takie stwierdzenie trochę... No, można się zastanawiać, o co ci chodzi, jak to słowa tworzą płeć biologiczną, no bez jaj. Ale dobrze to widać na przykład na siłowni, gdzie dziewczyny dużo bardziej trenują mięśnie dolnych części ciała, a mężczyźni górne. Jest cała masa fitnessowych żartów, które właśnie opierają się na tym, że dziewczyny mają silny dół, a mężczyźni silną górę. No i wiecie, często jest tak, że dziewczyny nie chcą sobie rozbudować tych górnych partii mięśniowych i specjalnie nie robią ćwiczeń, które mogłyby do tego dopuścić. Więc oczekiwania kulturowe kształtują nasze ciała. To jest aspekt biologiczny, który jest kształtowany przez naszą kulturę. A więc, podsumowując, Judith Butler i Gender Trouble. Po pierwsze, definiowanie podmiotu jest z natury opresyjne, więc feminizm nie powinien próbować definiować kobiet, tylko pozostawić tę definicję otwartą. Po drugie, nie ma żadnej płci jako jakiejś stałej esencji. Jest tylko iluzja tworzona poprzez dyskurs i poprzez powtarzanie performance'u. Tak? Jest taką fatamorganą unoszącą się nad odgrywanym przedstawieniem, nad powtarzalnymi czynnościami. I to przedstawienie w każdej chwili może być odegrane inaczej. I po trzecie, nie da się utrzymać wyraźnego podziału na płeć kulturową i płeć biologiczną. W biologii nie ma płci, mogą być co najwyżej konkretne podobieństwa między konkretnymi ciałami i płeć jako koncept również na poziomie biologicznym jest tworem kultury. Gender Trouble kończy się taką konkluzją, że rozwiązaniem tej całej sytuacji jest sprawianie kłopotów, dlatego to się nazywa gender trouble, czyli kłopot z płcią, tłumacząc dosłownie. I Butler po prostu mówi, że możemy się wymykać tym podziałom, tym stereotypom, robić im na przekór i niszczyć po prostu te powtarzalne wzorce, czyli powodować kłopoty. Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie z tym i całą resztą, to już pozostawiam wam do refleksji. O filozofii płci i Judith Butler opowiadała wam Karolina Polasik, a to jest podcast Filozofia po prostu, w którym omawiamy znane i ciekawe idee filozoficzne. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla was ciekawy i wartościowy. Temat płci to jest temat rzeka. Ja na koniec chciałabym to tylko opatrzyć takim osobistym komentarzem. Nie na temat moich osobistych poglądów, bo na nie jest miejsce gdzie indziej. Tutaj ma być miejsce na wasze refleksje. Ale chciałabym to tylko tak skomentować i podsumować, że dzisiaj te burzliwe dyskusje i to, że ludzie tak jakby nie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie, w dużej mierze wynika właśnie z takiego braku porządku w tych ideach i braku takiego zdawania sobie sprawy, co te wszystkie idee w ogóle oznaczają, co one implikują. I właśnie nie ma takiego porządku w tych konceptach. Ludzie na przykład też w ogóle nie rozumieją różnicy pomiędzy tymi biologicznymi aspektami, a tymi kulturowymi. I też kiedy mówią o płci, jakby im się wydaje, że oni używają takiego słowa, które wszyscy rozumieją i które oznacza coś konkretnego, ale ono nie oznacza nic konkretnego. Tylko oznacza bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy naraz, które kiedy bierzemy wszystkie razem pod uwagę, no to tak naprawdę ciężko jest nam dojść do porozumienia, bo na przykład mówi się dzisiaj o tym, że jest wiele płci. No i dla kogoś to brzmi jak sensowne twierdzenie, a dla kogoś brzmi jak absurdalne twierdzenie. Myślę, w ogóle jakie kilka płci. I to jest właśnie taki przykład takiego nieporozumienia właśnie w tym, o co komuś chodzi. Bo ta pierwsza osoba, która mówi, że jest wiele płci, ona ma na myśli dużo różnych czynników jednocześnie, w tym czynniki społeczne, takie kulturowe koncepcje płci. Jeżeli chcemy brać pod uwagę właśnie takie kulturowe aspekty ludzi, no to oni są bardzo różnorodni, mają bardzo różne osobowości, bardzo różne sposoby wyrażania siebie. I rzeczywiście, jeżeli chcemy na tej podstawie oddzielić ludzi, no to możemy wydzielić wiele różnych kategorii, tylko teraz pytanie, w pewnym momencie trzeba sobie zadać pytanie, czy w ogóle warto to nazywać płcią i w ogóle wiązać to z płcią. Jeżeli ktoś się skupia na takich czysto biologicznych, takich zewnętrzno-biologicznych aspektach, no to rzeczywiście dwie płcie to jest całkiem niezły i sensowny numer. I teraz jakby te osoby się próbują komunikować, używając pojęcia płci, ale nie mają w ogóle tego warsztatu filozoficznego, który my dzisiaj pozyskaliśmy, żeby odpowiednio sobie posegregować składowe tego pojęcia. I to jest duże źródło nieporozumienia po prostu. I to jest źródło nieporozumienia nawet nie tyle, co pomiędzy osobami, które mają, powiedzmy, konserwatywne i progresywne poglądy, bo oni się i tak będą wspierać, nawet jak będą bardzo doskonale zdawać sobie sprawę z filozofii. To są po prostu sprzeczne stanowiska. To nieporozumienie, o którym mówię,
pojawia się wtedy, kiedy ludzie nawet mogliby się potencjalnie zgodzić, tylko przez to, że zupełnie inaczej rozumieją pewne pojęcia, oni po prostu nie są w stanie dojść do tego porozumienia, które jest możliwe. I to jest taki spory problem i to jest problem, który może rzeczywiście rozwiązać filozofia i zajmowanie się filozofią. Także mam nadzieję, że macie takie poczucie, że wzbogaciliście sobie te narzędzia i że ten odcinek był po prostu dla was wartościowy. Ja tymczasem przypominam o Forum Filozofek, jeżeli nie macie jeszcze dosyć tych klimatów. Jest to dla mnie bardzo wzruszające za każdym razem, kiedy na takim wydarzeniu ktoś właśnie podchodzi, wita się, mówi, że słucha filozofii po prostu i że trafił na to wydarzenie właśnie dzięki niej. No i uwielbiam was poznawać, zawsze jesteście super ludźmi, więc kto może i ma chęć, serdecznie zapraszam, nie mogę się doczekać, aby was poznać. A tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego, dużo wolności od wszelkiego rodzaju oczekiwań, dużo inspiracji do refleksji, swojej własnej opinii i do usłyszenia. Cześć!